Chwała Bogu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Myśmy śpiewali takie wspaniałe pieśni o zwycięstwie Jezusa. I tylko dzięki temu, że On na krzyżu Golgoty odniósł zwycięstwo, my jesteśmy tutaj jako dzieci Jego odkupieni, Jego świętą drogą krwią. Chciałem powiedzieć, że nie zawsze rozumiemy to, co się wokół nas dzieje i otrzymałem przez wczoraj SMS, Rad Wilkerson nie żyje, a tak wiele jego kazań słuchałem i były na jego usługach. Tak mi się zdawało, no, miałby 80 lat w maju i przerwane jego życie, zginął w wypadku samochodowym. Ja pewnych rzeczy jakoś tak nie mogę pojąć, taki sługa Boży, on jeszcze jest potrzebny, żeby był i, no i nie ma go, tak? Myśmy mieli takiego brata wśród nas, który usługiwał, on się nazywał Gerhard Krüger i on usługiwał wielokrotnie w Bieszczadach. To był taki bardzo radykalny brat, on niektóre rzeczy to były nawet takie u niego, no, u innych się to nie spotykało, jak usługiwał na nabożeństwie. Ty, bracie, tam nie śpisz, a ty podskuba na gęzi, jak ty wyglądasz, i takie miał powiedzonka, nie? Ale to był naprawdę sługa Boży. I tak się złożyło, że w Wisłoczku, w Bieszczadach usługiwał do późnego wieczoru. Na drugi dzień rano jechał do Łodzi i w Lisiej Górze, to jest taki prosty odcinek za Tarnowem, zjechał na drugą stronę jezdni, uderzył w drzewo. Nie wiem dlaczego, nie był akurat zapięty pasami i z powodu poranień głowy, no, został zawieziony do szpitala i na stole operacyjnym umarł. Miał 75 lat. To był taki naprawdę zacny brat i on, ostatnie kazanie, to było takie ciekawe kazanie, ja go słuchałem też, ale z kasety, on opowiadał o tym ogrodzeniu namiotu zgromadzenia, które Mojżesz zgodnie z Bożym poleceniem kazał wybudować. I on mówił o ogrodzeniu, no można by powiedzieć, no taki temat, ogrodzenie, i on mówił o tych deskach, które były z drewna akacjowego, i że te deski musiały być pokryte złotem. Ale tam nie mieli heblarki, szlifierki i trudno sobie wyobrazić, że one złotem były powleczone z dwóch stron. I on zaczął opowiadać o tym, że my jako dzieci Boże, my się spotykamy i przez to, że my się tak docieramy, że te deski się też tak docierało do takiej gładkości, że potem mogły być pokryte złotem. To było jego ostatnie kazanie w życiu, nie? Nie wiem, czy 3 czy 4 miesiące wcześniej odeszła do wieczności jego żona. To był taki brat, który miał swojego syna w Chile, on był misjonarzem tam. I on tego syna pół roku wcześniej ściągnął i nawet na tym nabożeństwie mówi, no nie wiem, kiedy mnie Pan odwoła, ale takie ostatnie kazanie. I dlaczego ja akurat o tym mówię? To jest takie ciekawe, że my jako dzieci Boże jesteśmy bardzo różni. Każdy ma inną naturę. Człowiek, wiadomo, jest tak jak odcisk palca, to jest niepowtarzalne, to tak samo nasze natury. Ale przez to, że my się spotykamy i w gronie szczególnie jako dzieci Boże, my się tak wygładzamy, że możemy dojść do takiego stanu, że nas Pan uszlachetni tym szlachetnym kruszczem, że będziemy i pozłoceni. I po to myśmy się zeszli, żeby się też tak troszkę uzupełniać, tak docierać, przybliżać do siebie. Na co chciałem zwrócić uwagę, co mnie tak bardzo jakoś teraz inspiruje do rozważań Słowa Bożego, to są listy apostoła Pawła, czy Piotra, czy Jana. Listy, które były pisane ponad 19 wieków, blisko 2000 lat temu. I zauważam jedno, że te listy nie straciły nic na aktualności. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiamy, ale te listy są dzisiaj tak aktualne, jak wtedy, kiedy były pisane. I te listy były pisane z inspiracji Ducha Świętego. I dlatego one zostały dołączone, skompletowane jako Nowy Testament, który jest dla nas taką Koryten Boom mówi, że mapą drogową do celu, jaki zdążamy, że Biblia jest taką, szczególnie Nowy Testament, taką mapą drogową. I ja chciałbym mówić właśnie na temat tego listu do Efezów, ale myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, my jesteśmy w takim gronie, że możemy sobie nasze myśli wymieniać, dodawać, uzupełniać, rozważać. My jesteśmy tu wszyscy sobie równi. My jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy tego samego Ojca i nikt tu nie jest jakiś super. My jesteśmy wszyscy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa i to jest dla nas najważniejsze. I tylko dzięki temu, dzięki tej łasce my tutaj jesteśmy. Ja tak na początek chciałbym taki dzisiaj rano, jak taki konspekt też zrobiłem. My jak się spotykamy po jakimś dłuższym czasie, to my czegoś oczekujemy. Oczekujemy takiego posilenia, takiego nowego namaszczenia. My na co dzień żyjemy w tym świecie, no ja troszkę mam już ten inny układ, bo jestem emerytem, ale wszyscy, co pracują, ta presja w pracy, to środowisko, wśród których się przebywamy, również i nasze dzieci czy wnuki, to środowisko to jest świat. A my teraz mamy się ostać i my mamy nie tylko się ostać, ale my mamy być świadectwem. My mamy być świadectwem dla tego otaczającego świata. I to chodzi o to, żebyśmy byli świadectwem wszędzie. Pan Jezus, gdy miał być wzięty w górę, to powiedział, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i potem w całym świecie, w obliczu całej ziemi. I tu chciałbym powiedzieć, że kiedyś słyszałem takie piękne kazanie jednego brata, który mówi, że ta Jerozolima to jest nasze najbliższe otoczenie. Don Gosse, taki amerykański ewangelista, no, on napisał taką piękną książkę, Kto odważy się wierzyć. On mówił tak, ja choćbym byłbym największym obłudnikiem, gdybym chciał zewangelizować cały świat, a zaniedbał swoją rodzinę. Wiemy, ile zaniedbań jest w rodzinach, no również niestety i pastorów, tych, którzy chcą służyć. I on ma taką receptę. Miał on w niedzielę jako pastor, to on był wyjątkowo obciążony, to my rozumiemy, ale nie pamiętam, czy poniedziałek, czy wtorek, był dla rodziny. Żadne zaproszenia, żadne wizyty, on zajmował się rodziną. I począwszy od tego, że szedł z żoną na zakupy, to potem spędzał czas z dziećmi, żeby wszyscy razem mogli się modlić. I jemu zależało na tym, żeby jego dzieci były zbawione. Może mówiłem już o takim czymś, o takim cudze Bożym, jak był Charles Finney, który był sługą Bożym. I on, my wiemy, jak przeżył chrzest Duchem Świętym. Jest opisane w jego pamiętniku. To on przyszedł do swojego biura i jego szef się pyta, Panie Finney, co się z Panem stało? Jego oblicze jaśniało. On mu podał rękę, a on został napełniony Duchem Świętym. Jego szef. On głosił, tysiące ludzi się nawracało, a miał troje dzieci, a jedno z tych dzieci było niezbawione. Jego syn, 17-letni. On bardzo z tego tytułu cierpiał. On głosi słowo, tysiące się nawracały. Naprawdę to, kto czyta jego przeżycia, jego historię, on stanął w XIX wieku, usługiwał na stadionach, a jego jeden syn był niezbawiony. I on doszedł do takiego momentu, że zaczął się modlić i mówi, Boże, ja nie chcę stanąć więcej za kazalnicą, dopóki nie zbawisz mojego syna. Leżał kilka godzin na podłodze, twarzą do ziemi, krzyczał, Boże, jak nie zbawisz, ja nie chcę głosić. Tydzień później jakoś dożył zbawienia ten syn. Ale co jest tak w jego pamiętniku, w jego dzienniku, który czytałem, jest napisane, że on się przez to dowiedział, że tylko dzięki łasce możemy być, możemy Panu się podobać, że my sami od siebie nic stanie uczynić nie możemy, tylko łaska. I jest taka piękna pieśń łaski, wspaniały się strumień zlał, jest w śpiewniku pielgrzyma. To jest coś wspaniałego. I my po dożyciu zbawienia dożyliśmy łaski, ale teraz dla nas jest to najistotniejsze, żebyśmy szli dalej, żebyśmy nie mówili, no chwała Bogu, już jestem zbawiony i teraz już trzeba jakoś, tak jak głosi Ewangelia sukcesu, tylko oczekiwać na Boże błogosławieństwa materialne. Wiemy, że takie głoszenie znajduje poklask, no niestety w naszych kręgach ewangelicznych bardzo, ale Słowo Boże nas czegoś innego uczy. Chciałbym tak krótko, bo zeszliśmy się, no jeszcze nie wszyscy są, ale chciałbym takim tematem się podzielić, który mnie tak bardzo zajął i dzisiaj rano, jak tu jechałem, ja mówię, jeśli będzie okazja przed obiadem, to bym się chciał podzielić i chciałbym powiedzieć na temat wiary i oczekiwania. Wiara i oczekiwanie są do siebie podobne, ale nie są tym samym. Dojrzały chrześcijanin nie będzie tego traktował zamiennie. Prawdziwa wiara nigdy nie jest sama, bo jej zawsze towarzyszy oczekiwanie. Jeśli my się z wiarą modlimy do naszego Pana, to oczekujemy na wysłuchanie modlitwy. Ale czy to następuje zaraz? No, my mamy receptę, termin i tak dalej, tak? To jest w naszej naturze. Jeśli my komuś coś mówimy, to a to masz zrobić, to oczekujemy, że to zrobi. Jest taka książka Dona Wilkersona. Don Wilkerson to jest najmłodszy z tych trzech braci. Prowadzi ten challenge, te ośrodki. I kiedy ta praca się już tak bardzo rozwijała, że to wszystko, co mieli, to było ciasne, oni postanowili się modlić o to, żeby wybudować nowy obiekt. I proszę sobie wyobrazić, jest taka książka w Goethe i w Rennstocku. Ona jest no, oczywiście po angielsku, po niemiecku. I tam jest opisane właśnie, jak oni się modlili, 3/4 roku się modlili o miejsce, które sobie upatrzyli, piękne miejsce, że tam wybudują ośrodek. I po 3 kwartałach modlitwy dostali odmowę. Dostali odmowę. Oni o taki szlachetny cel, Słowo Boże nas uczy, że jeśli byśmy prosili o coś, co jest zgodne z wolą Bożą, to Pan to da. A wolą Bożą było pomagać tym wykolejonym i tak dalej. My wiemy, jaką pracę oni robią. I 3 kwartały i odmowa. I zastanawiali się, czy to ma sens, czy to jest wolą Bożą, ale postanowili się dalej modlić. I modlili się jeszcze 0,5 roku, ale dostali zupełnie inne miejsce, zupełnie w innym miejscu. Nie to, co sobie upatrzyli, ale dostali piękną lokalizację. I kiedy po roku czasu już to było wybudowane i było otwarcie tego obiektu, no tam modlitwa, kazania i tak dalej, to co się okazało, że to miejsce, gdzie oni mieli pierwotnie budować, co sobie upatrzyli, to tam zostało zaplanowane wybudowanie trójpoziomowego skrzyżowania z najazdami i tak dalej. I wszystko to, co tam jeszcze było na obrzeżach tego dużego placu, to wszystko musiało ulec zburzeniu. I oni wtedy zaczęli Bogu dziękować. A dla mnie, to czytałem, to jest taki przykład, że Bóg widzi to, co jest jeszcze przed nami zakryte. My oczekujemy, Pan nigdy się nie spóźni. I Pan w swojej wielkiej miłości nas uczy też cierpliwości. W Suchej na Zaolziu, to no, po czeskiej stronie, ja też tam, no, ponieważ tam rodzinnie jestem związany, tam sala zgromadzeń i dom, w którym to było, no, na skutek szkód górniczych, to się wszystko pozapadało i koniec, to uległo rozbiórce. Musieli, nie wolno się tam nawet było ze względu bezpieczeństwa zgromadzać. I postanowili budować salę. I gospodarze tego domu, brat Jan Żwak, on już nie żyje, ale to był taki mój przyjaciel, wynajmowali w Karwinej taką salę, gdzie mieli co niedzielę nabożeństwa. Ale to było dla nich takim ciężarem, bo w tej sali do godziny drugiej, trzeciej nad ranem jeszcze były zabawy, taniec i tak dalej, a potem było trzeba przyjść, sprzątać i przygotować to na nabożeństwo. To było dla nich takim ciężarem. I oni się modlili o miejsce, żeby mogli wybudować salę. To była komunistyczna Czeska Republika. My wiemy, że tam było dużo trudniej niż u nas w Polsce. I kiedyś byłem u tego brata, ten Janek mi pokazuje taki segregator, same odmowy. I on mówi, wiesz, czasami już mówię, już nie ma co. No trzeba, nie da się. A chciałbym powiedzieć, że ta sala, która jest w Woli Piotrowej, bo wielu z was było w Woli Piotrowej, to była zrobiona według tego planu, który wcześniej, 6 czy 7 lat wcześniej wybudowali w Suchej. Wybudowali piękną salę, nie? Wytrwałość w modlitwie i w oczekiwaniu. Jeśli my wierzymy i my oczekujemy, my sobie musimy zdawać z tego sprawę, że Pan nas uczy też i cierpliwości. I to, co On przyobiecał, to jest pewne, ale ten termin, my czytamy i wiemy i powtarzamy to, jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat i odwrotnie, prawda? My to wszystko wiemy, ale w praktyce temu zastosować to nie jest takie łatwe. I chciałbym powiedzieć, jeśli niczego nie oczekujemy, to też nie ma wiary. Zgadzamy się z tym? Jeśli nie oczekujesz uzdrowienia, to jest taka sytuacja, że my musimy, oczekując, mieć wiarę i odwrotnie. I teraz to jest takie bardzo ważne, żebyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu. Słowo Boże nas bardzo wyraźnie uczy, bardzo wyraźnie nam mówi, co i jak ma być, a my mamy być posłuszni Bożemu Słowu. Jest takie, bardzo bym powiedział, tragiczne miejsce w życiu Saula, kiedy on miał oczekiwać, bo Samuel mu powiedział, przyjdzie i złoży ofiarę, a Saul oczekiwał, że Samuel przyjdzie. Tu wróg już był, Filistyni już byli blisko, on się bał. Na pewno i przeciwnik, szatan mu też, ten nie przychodzi. I on zrobił to, czego mu nie wolno było zrobić. I wtedy takie znamienne słowa powiedział Samuel do Saula. Lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara, a nieposłuszeństwo jest jako grzech czarowania. Nieposłuszeństwo jest jako grzech czarowania. A my wiemy, że to jest obrzydliwością przed Bogiem. I chcemy powiedzieć, że modlitwa nie może być namiastką posłuszeństwa. Modlitwa nie może być. To może tak dziwnie brzmi, ale on się już chciał modlić, on się modlił, on składał ofiarę, ale był nieposłuszny. Czy ta modlitwa była wysłuchana? Czy ta modlitwa podobała się Bogu? Nie. I my wiemy, jakie były następstwa tego, co Saula spotkało. Pierwszy raz, jak on był nieposłuszny, że on tych Amalekitów, których miał wszystkich wybić co do nogi, łącznie z tym królem, to on też był nieposłuszny temu, co powiedział Boży prorok, Boży sługa Samuel, i mówi, lud chciał tam, nie ja, ale lud chciał, poszedł dla ludu. Słowo, bo on miał wyraźne polecenie, nie? My wiemy, jaka była historia wtedy i wtedy byśmy mogli zauważyć jedno, że powiedział mu Samuel, to królestwo, bo on był pierwszym królem Izraelu, nie będzie dziedziczny. Pan sobie kogoś innego obierze, tak? Ale to było pierwsze nieposłuszeństwo, które miało konsekwencje. On się nie ukorzył, ale co on jeszcze powiedział? Uczcij mnie przed ludem, tak? I następny krok było to, co co się stało. I tu chciałbym tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że posłuszeństwa Słowu Bożemu nie zastąpimy modlitwą. My stosujemy modlitwę o przebudzenie, stosujemy różne sposoby tego świata, aby pomóc sprawie, ale nieposłuszeństwo Słowu Bożemu nie przyniesie owoców. My chcemy stosować metody tego świata w ewangelizowaniu, a nie jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu. Kiedyś była taka konferencja, to była konferencja w Stanach Zjednoczonych i była taka dyskusja na ten temat, że trzeba jakoś te nasze spotkania ożywić, że to znaczy, że i wprowadza się ten różne elementy muzyczne i sposoby zwiastowania i tak dalej, żeby ludzi pociągnąć. I wtedy na ten temat była duża dyskusja i pamiętam taka wypowiedź takiego pastora, on się nazywał Pojo, taka mniej znana postać, a on powiedział tak: jeśli my mamy butelkę z alkoholem, a na to nakleimy etykietkę Jezus, to my tej zawartości nie zmienimy. To może takie drastyczne, ale on taką rezolucję podał i mówi: my trzymajmy się Słowa Bożego. Zawartość Słowa Bożego, prawda Słowa Bożego musi być na pierwszym miejscu. I chciałbym powiedzieć, że w oczekiwaniu naszych modlitw jest pierwszy warunek potrzebny, cierpliwość. Cierpliwość, no my wiemy, że no, jak się jedzie samochodem, on tu tam zajechał, nie? No a jeszcze z tyłu ma napisane, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, nie? Taki był u nas młody człowiek, nie? To już było trochę czasu, bo Fiaty, te stare S125 już nie jeżdżą, ale on miał taki duży napis, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. No miał zwyczaj taki, no fajny taki chłopak był, wierzący, nie? Ale on tak na drugim biegu, tak a na cały gaz, dwa przepustnice się otwierały w tym gaźniku, tak no. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, nie? I tak jeździł po mieście i to jeszcze miał takie, ja nie wiem skąd to miał, że to takie było dosyć świecące, nie? No, taka niecierpliwość, nie? Patrzymy, jak ktoś jedzie samochodem, a z tyłu ma tą rybkę jeszcze, nie? To tak jakoś patrzymy, on to jakoś powinien przyzwoicie jechać, no ale jest różnie, nie? No. I następne, co bym powiedział, taka pełna determinacja w oczekiwaniu. Pan mi to obiecał. Pan mi to obiecał i ja się tego trzymam. Zauważmy jedno, jak dzieci oczekują na wypełnienie jakiejś obietnicy, a dziecko zawiedzie się raz i drugi, to dziecko już nie ma zaufania. Tak? A Pan nas nigdy nie zawiedzie. I następne takie, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest niestosowanie takiego pomagania w realizacji tego, o co prosimy. Gdy popatrzymy na sługę Bożego Abrahama, to był mąż, on był Bożym przyjacielem nawet nazwany. I on miał obietnicę, że on będzie miał potomka. No i nie ma nic. I lata uciekają, no to jak lata uciekają, no to wiadomo, te fizyczne i tak dalej, to w nas jest to też obumieranie, a tu jest taka obietnica. I ta piękna Sara przychodzi z pomocą. Taki zwyczaj był, no jak będzie miał to niewolnicą dziecko, no to no, jak to się urodzi i tak dalej, to będzie tak jak jej. Ona mu w tym pomogła, prawda? I on poszedł za tym, nie? Sara mu w tym pomogła. I gdy popatrzymy na to, jakie były konsekwencje tego i no, mówią, że potomkowie Ismaela to jest islam i tak dalej, no nie wiem, bo to są takie hipotezy, ale możemy powiedzieć, że ile to nieposłuszeństwo, ta niecierpliwość w oczekiwaniu spowodowała. I ta piękna Sara, która tak dobrze doradziła Abrahamowi, nie? A potem czytamy, że Pan jednak był wierny swojej obietnicy i to się wypełniło i potem był ten konflikt między jednym i drugim, nie? Pan się nie spóźnił. Pan się nie spóźnił. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli ten duchowy słuch, zdrowy, uczulony na głos Ducha Świętego. Jest taki piękny przykład, który ja lubię przytaczać. Symeon, staruszek, miał obietnicę. Już stary, sędziwy Samuel nie zejdzie z tego świata, dopóki nie zobaczy Zbawiciela, Odkupiciela. On miał obietnicę. My nie czytamy, jak on tą obietnicę otrzymał, kiedy, ale on już był stary i czekał, i ta obietnica się nie wypełniała. A teraz czytamy, że on przyszedł z natchnienia Ducha Świętego. Tam wiele osób, tam był wielki ruch do świątyni, bo przychodzili i no tacy biedni, Józef i Maria, takie dzieciątko przynieśli, tak? Ale on przyszedł z natchnienia Ducha Świętego, on wziął to dziecko, on widział, teraz oczy oglądają zbawienie. To są takie wspaniałe przykłady, które nam pokazują, że Pan się nie spóźni i że Pan nam da coś, czego my, co nam przyrzekł, czego my oczekujemy, może nawet długo. Ten Symeon był sędziwy i no mógł już by powiedzieć, no już jestem stary. A jednak on dożył tej obietnicy. Podobnie i ta Anna prorokini. Ale i ta synchronizacja, że to się tak dokładnie wypełniło. Boże Słowo się wypełnia. Tak, jeśli my chcemy być posłuszni. Teraz taki następny punkt, na który może chciałbym zwrócić uwagę, poleganie na słowie Pana Jezusa. Akurat teraz minął okres Wielkanocy, rozważania Słowa Bożego, rozważania męki pańskiej. I co możemy zauważyć? Pan Jezus mówił bardzo wyraźnie o tym, że On musi jako prorok iść do Jerozolimy, że tam będzie wydany, tam poniesie śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zauważmy, czytamy tak powoli Słowo Boże, że On to mówił raz i drugi i trzeci. Kiedy był Pan Jezus z najbliższymi trzema, Piotr, Jan i Jakub, na górze przemienienia, o czym oni rozmawiali, Słowo Boże wyraźnie mówi o śmierci Pana Jezusa. A czy oni to rozumieli? Ja myślę, że 3 lata nauki, obecności takiego nauczyciela, jak był Pan Jezus, to powinno człowiekowi wystarczyć, a tu zauważamy nie. Oni jednak tego nie rozumieli, a myśmy się spodziewali. Tak? Zupełnie czegoś innego. A więc my mamy polegać na Słowie Bożym. Mamy czytać dokładnie Boże Słowo, bo ono ma dla nas wartość. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus mówił o tym, że zmartwychwstanie, a jak te niewiasty, które mówił o tym, że Go nie ma, że zmartwychwstał, jeszcze nie wierzyli. Taka typowa rozmowa naszej natury. No były niewiasty przy grobie, ale to było jakieś widzenie. I możemy powiedzieć, że świat ten, który jest nieprzyjacielem Bożym, to on bardzo obserwuje. I wiemy, że kiedy Pan Jezus już został złożony w grób, tam Nikodem i Józef go pogrzebali, ten kamień zatoczyli, to my wiemy, że ci oskarżyciele przyszli do Piłata, mówili, ten zwodziciel mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni o tym wiedzieli. Uczniowie wiedzieli i oni. I oni się tego bali. Uczniowie jakoś to, no nie rozumiem, no jakoś w to nie uwierzyli. A ci mówili, dla pewności my jednak poprosimy Piłata o straż, tak? I co ja przez to chcę powiedzieć, że człowiek tego świata nas bardzo obserwuje. I obserwuje sprawy Boże i sprawdza, czy się to sprawdzi. I oni mówili, dla pewności, bo ten zwodziciel powiedział, czyli były wątpliwości, a nuż by się to wydarzyło. My wiemy, co oni zrobili po zmartwychwstaniu. Oni przepłacili tych żołnierzy i tak dalej. I jest napisane, że taka wiadomość jest rozpowszechniana aż do teraz. Tak? Ale oni czegoś oczekiwali. I tu możemy mówić, że my nieraz słyszymy i to bardzo wyraźnie, a to do nas nie dociera. Dlatego jest tak ważne, żeby to, co Pan Jezus powiedział, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza, otworzył im zmysł, żeby zrozumieli Pisma. Nam tego potrzeba, żebyśmy rozumieli Pisma, żebyśmy rozumieli Święte Boże Słowo. To jest pierwsze, żebyśmy rozumieli. A jak zrozumiemy, to chciałbym powiedzieć, następny krok jest, żeby być posłuszny. Następny krok jest, żeby być posłuszny. Ja bardzo, no już wielokrotnie miałem taki problem rozmowy, no ja dożyłem zbawienia, wszystko, chwała Bogu, tak? Ale teraz następny krok jest, kto uwierzy, a ochrzci się. Z tym to już jest posłuszeństwo. Duch Święty mnie przekonał, ja dożyłem zbawienia, mam pewność zbawienia, ale teraz czy jestem posłuszny Bożemu Słowu? Jak wiele ludzi mówi, co by powiedzieli ludzie, jakbym ja się dał ochrzcić i tak dalej, no wyłączył mnie z kościoła i tak dalej. My mamy być posłuszni Słowu Bożemu. I dla nas, ja bym może tym zakończył teraz, tak bardzo bym chciał, abyśmy i w tym czasie, jak jesteśmy teraz zgromadzeni w tych dniach, żeby nam Pan otworzył zmysł, żebyśmy my dobrze rozumieli Jego święte słowo. My potrzebujemy, żeby Pan nam ten duchowy wzrok i ten duchowy słuch nam uczulił, ożywił na nowo. My wiemy, że człowiek, który jest głuchy i który jest niewidomy, to ma bardzo ograniczone poruszanie się. A jeśli my mamy przytępiony duchowy słuch, jeśli mamy przytępiony ten duchowy wzrok, no to jesteśmy takimi kalekami, takimi, przepraszam, nie żeby się nikt nie obraził, ale że to jest takie kalekie chrześcijaństwo. Nie ma poznania, nie słyszy. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby nam Pan otworzył zmysł, żebyśmy rozumieli Jego Słowo i żebyśmy rozumieli, jak Pan do nas mówi. Ta piękna historia, początek służby Samuela. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Mów, Panie, sługa Twój słucha. To jest taka piękna historia. Tam jest napisane, że nie było, rzadkością było głoszone słowo od Pana. Pan rzadko przemawiał i Pan przemówił do tego Samuela. A ten Samuel był chłopczykiem. On co miał robić? Na każde skinienie Heliego, najwyższego kapłana, drzwi otwierać do świątyni. To było jego zadanie. No i może tam i pozamiatać, czy posprzątać. Taki chłopak, nie? I zauważamy, jaki był ten Heli. Tam jest cała ta historia nam znana. Ale kiedy on raz i drugi i trzeci przyszedł do Heliego, bo go wołał, to wtedy Heli poznał. Idź, połóż się. A jak jeszcze raz usłyszysz ten głos, powiedz, mów, Panie, sługa Twój słucha. To jest takie piękne miejsce. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Żebyśmy my tak mogli powiedzieć. A tam jest jeszcze jeden moment taki bardzo istotny, ale już kończę. Tam jest powiedziane, że Samuel usłyszał, co spotka dom Heliego. I teraz ten Samuel powiedzie to Heliemu. Sobie wyobrażam, że on tak jakoś chyłkiem te drzwi szedł otworzyć, ale żeby się z tym Helim nie spotkać. Coś takiego mu powiedzieć. Taki chłopczyk, nie? Najwyższy kapłan, to był autorytet, nie? Ale tu znowu, jaki był ten Heli? On powiedział, nie taj nic przede mną. I on to wszystko powiedział. My potrzebujemy jeden od drugiego się uczyć, ale przede wszystkim uczyć się na przykładach Słowa Bożego. I my nie jesteśmy jakimiś super autorytetami. Autorytetem jest Słowo Boże. Jeden, drugi i trzeci. Myśmy z Mirką rozmawiali przed tym. Jest tak bardzo ważne, jak taki przykład apostoła Pawła. Był problem obrzezania. Ci, którzy nawracali się, z pogan, no to byli jakoby gorsza kategoria, bo oni nie byli obrzezani, więc ci, co byli z obrzezania wierzące, mówili, no ci się mają obrzezać, bo to druga kategoria, prawda? Powstał spór zaraz na początku, tak? I co Paweł powiedział? Paweł był sługą Bożym i on się uczył od Pana. My wiemy, że był na osobności, że on wziął od Pana, ale on nie powiedział ja i tylko nie. Ale on powiedział Piotr, Jan i ja pójdę, porozmawiamy, tak? I zamiast po tym powiedziane postanowiliśmy Duch Święty i my. I co jest takie ciekawe, to co postanowiono, to przekazywali, a zbory się utwierdzały w wierze, jest napisane, to jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich, utwierdzały się, a Pan dodawał. Jak zbor jest nieutwierdzony we wierze, to szkoda, żeby tam byli dodawani ludzie, bo to byłby tylko taki hotel rotacyjny. Przyjdą, odejdą, tak? Ale jest napisane, Pan utwierdzał i dodawał, tak? Ja taką prośbę mam, żebyśmy my, czy głośno, czy każdy wewnątrz poprosili. Panie, otwórz nam ten zmysł, żebyśmy mogli Ciebie rozumieć, żebyśmy mogli widzieć tak jak Ty. Co to znaczy mieć ten duchowy wzrok? Widzieć jak Pan to widzi. Widzieć jak Pan to widzi. Nie na przez nasz skażony umysł człowieka subiektywny, ale tak jak Pan to widzi. A jeśli tak to będziemy widzieć, to nam będzie lżej żyć i w tym otoczeniu tego świata. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie albo coś chciałby uzupełnić, proszę bardzo, ja też potrzebuję się uczyć, tak jak każdy z nas. Jest taki moment, to pisze apostoł Paweł, że my mamy być tą przyjemną wolnością Chrystusową. A czy my jesteśmy? Z własnych sił tego nie osiągniemy. Ja mogę takie świadectwo tylko powiedzieć, moi rodzice, myśmy mieszkali w takiej czynszowej kamienicy. W tej kamienicy, no pół tej kamienicy to mieszkali Żydzi tacy, no z tymi pejsami tak starozakonne. Ja się bardzo bałem, bo przed wojną Żydzi, to nie, no teraz takich tu, to na jakichś zjazdach, jak się to tam spotykają, ale tak, takie pejsy, taka broda, czarny kapelusz, stare Żydówki to miały te jeszcze peruki, no te hałaty takie długie i to w domu, to, tak, no dzień dobry to dla pewności, ale tylko tak. I wprowadził się na miejsce, tam umarł szewc, który zajmował pokój z kuchnią, warsztat szewski, wprowadziło się małżeństwo wierzący ludzie. Braterstwo Śniegoniowie, on był zresztą sługą Bożym. Mój ojciec, no w ogóle moja mama to była z takiej ewangelickiej wioski, gdzie bardzo poważnie tam ten ksiądz Kulisz, który był nawróconym księdzem. To było inaczej, a mój ojciec był z takiej miejscowości, no obecnie tam jest miasto Chawiszów, ale to było wieś, gdzie mieszkali sami górnicy. Oni tam chodzili do kościoła od wielkich dzwonów i mój ojciec był taki bardzo do tych świętych jakoś taki uprzedzony, nie? To ci braterstwo tam mieszkali, jedno dziecko mieli wtedy w tym wieku, co moi rodzice, byli ci chłopcy i mój starszy brat. I dwa tygodnie mieszkali, mój ojciec mówi do mojej mamy, wiesz, ale to są jacyś inni ludzie. Dzień dobry, nic więcej, mówi, jacyś inni ludzie. Zresztą przed nich się nawróciła cała moja rodzina. Moja mama, babcia, siostra mamy, potem ojciec i brat, jeszcze najmłodszy brat mamy, nie? Poznali ta wonność od nich. Oni niewiele mówili, no chciałbym powiedzieć, bardzo skromnie ludzie. No warsztat szewski, pół kuchni to był warsztat. Te no, kleje i te skóry, no to nie pachnie. No i tu jeszcze gotowanie zupy i to wszystko odbywało się w jednym. Przychodzili klienci z tymi butami i kiedyś to się te buty reperowało, bo teraz to no, jest trochę inaczej, nie? Bardzo skromni ludzie. Mój ojciec mówi, ty coś innego jest. I to jest tak ważne, żebyśmy my byli takim świadectwem. Tu nie chodzi o prezencję taką, jak Joyce Meyer teraz ma przyjechać i tyle reklamy. Nie, 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 nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta, że my mamy tą być przyjemną wolnością Chrystusową. Apostoł Paweł na pisząc o tym, to mówi, że jednym ku żywotowi, a drugim ku śmierci. Nie? Nie wiem, czy to miejsce jest takie znane. Apostoł Paweł bardzo często nawiązywał do zwyczajów, jakie panowały, nie? I było takie straszne, no, ale tak było za czasów rzymskich, zresztą i wcześniej, że jak jakiś zwycięzca wracał z wojskiem jako zwycięzca, to budowali dla niego taki łuk triumfalny, gdzie go witali, nie? Ale co było takie straszne, odrażające, że przed tym zwycięzcą pędzili tych, którzy byli skazani na śmierć. I to było częścią uroczystości, to skazywanie na śmierć. I taki był zwyczaj, że między tymi, którzy byli skazani na śmierć, oni szli ostatkiem sił, i tym zwycięzcą to niosło dwóch mężczyzn taki, no takie kadzidło, albo bym powiedział taki kocioł, w którym były jakieś tam zioła. I to się, kiedy już zbliżał się ten zwycięzca do tej bramy triumfalnej, a ci tu byli poza tą bramą, nie, zapalano i to taka woń przyjemna się rozchodziła. Jednym ku śmierci, a drugim ku żywotowi. I apostoł Paweł o tym właśnie, pisząc o tym, mówi, że to jest jednym ku śmierci, a drugim ku żywotowi. I my mamy być tą miłą wonnością ku żywotowi. To tylko taki mały przykład. Ja to podaję jako przykład, że moi rodzice się nawrócili. To nie zaczęło się, że tu o, pan się ma nawrócić. Nie, nie od tego się zaczęło. Nie, ale takie delikatne rozmowy. Moja mama była z takiego środowiska, że jak z kościoła się przyszło, to przy obiedzie się opowiadało, co ksiądz na kazaniu mówił. I ta siostra wierząca zawsze, o tak, no tak, to dobre, nie? Ona zawsze coś dodała i od tego się to zaczęło, nie?